Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę stać przed wami i nie kryję, że przygotowując się do tego kazania przechodziłem przez jakieś takie dziwne zmagania. Czasem osoby, które usługują, znają to, że czasem jest łatwiej, a czasem idzie jak po grudzie. I miałem naprawdę taki ciężki tydzień, kiedy się zmagałem ze sobą, zmagałem z różnymi myślami, zmagałem się z myślą, żeby wszystko, co już przygotowałem, rzucić w kąt i to zostawić. I dlaczego o tym mówię? Też, żeby złożyć świadectwo, bo wczoraj, jak mieliśmy braterską modlitwę o 7, poprosiłem braci o modlitwę, o wsparcie w modlitwie i przeszło. I odpuściło. I naprawdę miałem też jeszcze dobry czas przygotowań. I czuję, żeby to powiedzieć, bo od samego początku nabożeństwa jestem dotknięty i tym świadectwem, które słyszeliśmy i poprzez pieśni. I słyszałem taki głos wewnętrzny, żeby to powiedzieć, co to ma znaczyć, nie wiem, ale czułem, żeby powiedzieć, że to może być ten dzień. Że dzisiaj to może być ten dzień. Nie mam przygotowanego szczególnego wstępu. We wstępie chciałbym tylko zachwycić się Pismem Świętym. Chciałbym, żeby generalnie to, co my tutaj głosimy, nasze nabożeństwo, było takim hymnem pochwalnym na cześć Słowa Bożego. Kiedy stoję z przodu, naprzeciwko mam przed sobą Pismo Święte. Nieraz przychodzę w nocy się tutaj pomodlić i też jestem wdzięczny, że to spisane ręcznie przez brata Kazika swego czasu Słowo Boże jest tym wyrazem, co znaczy dla nas Pismo Święte. Ten, kto je czyta, ten, kto je studiuje z modlitwą, ten wie, ile odpowiedzi znajdujemy tutaj, ile mądrości, ile prawdy. Tyle wstępu. O czym dzisiaj będzie kazanie? Kazanie dzisiaj będzie o tajemnicy Bożego powodzenia, będzie o tajemnicy utraty tego powodzenia, kazanie będzie o tajemnicy odzyskania tego utraconego powodzenia. Kazanie będzie o tym, że zasadniczo Pan Bóg chce naszego dobra. Będzie o tym, że Pan Bóg różne pojęcia, które my rozumiemy po swojemu, On rozumie w inny sposób, w tym pojęcie, co jest naszym dobrem, ale On chce naszego dobra. W minionym tygodniu skończyłem lekturę Pięcioksięgu Mojżeszowego. Ci, którzy czytają Pismo Święte od początku roku, zgodnie z tym zwycięskim planem czytania Biblii, skończyli razem ze mną, przebrnęliśmy przez Torę. Niezwykła jest te pięć ksiąg Słowa Bożego, bo objawia nam wiele na temat Bożego charakteru. Czasem ktoś wyrywa jakiś werset z kontekstu ze Starego Testamentu, najczęściej z Tory, i zaczyna jakieś tworzyć dziwne teorie na temat Boga zawistnego, że to jest inny Bóg. Jeżeli ktoś czyta całościowo, z modlitwą, to widzi, że to wszystko jest bzdura, bo właśnie w Pięcioksięgu Pan Bóg już na samym początku daje się objawić jako Bóg pełen miłości, ponieważ z miłości wybrał On swój naród wybrany, wybrał Izraela spośród innych, nie dlatego, że byli najwspanialsi, najlepsi, tylko w swojej woli suwerenny Bóg wybiera, ponieważ ich pokochał i prowadzi ich. I generalnie Pięcioksiąg jest o wszystkim, od początku, od stworzenia świata, aż poprzez wędrówkę, wyprowadzenie Izraela z Egiptu, poprzez wędrówkę. I kiedy kończy się Pięcioksiąg, oni stoją tuż przed przekroczeniem Jordanu, kiedy wkroczą do ziemi obiecanej, do Kanaanu. I wiemy, że przed Izraelem najlepsze lata. Że oto Izrael doszedł do końca swojej wędrówki i wkroczy tam, gdzie dana była im wiele, wiele lat wcześniej obietnica i przyjdzie czas, kiedy Izrael będzie mocarstwem. Czasem zadaję sobie takie pytanie, myślę, że nie jeden z was, co się stało, że stało się, co się stało z tym Izraelem? Jak to się mogło stać, że ten naród prowadzony w niezwykły sposób przez Boga, który miał taką niezwykłą społeczność. Mojżesz twarzą w twarz, jak czytamy w Słowie Bożym, nikt inny później tak blisko nie był Boga. Przekazuje im konkretne przepisy. Mają Boże błogosławieństwo, mają Boże prawo. Wkraczają tam i wiemy, jak toczy się ta historia. Wiemy, ile upadków w Izraelu. I widzicie, to jest fajne, bo my nie musimy zastanawiać się na ten temat, nie musimy spekulować, co się stało, bo dla czytelnika Pisma Świętego właśnie to jest jasne, bo już w Pięcioksięgu jest zapowiedziane, co się wydarzy. To Pięcioksiąg już nam odpowiada na pytanie, co stało się z powodzeniem Izraela. I w 5 Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale od 12 wersetu czytamy takie słowa. Gdy już najesz się i nasycisz, pobudujesz piękne domy, gdzie zamieszkasz, gdy rozmnoży się twoje bydło i owce, nagromadzisz srebra i złota i będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem, uważaj, aby nie uniosło się twoje serce i abyś nie zapomniał o Panu, twoim Bogu, o tym, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Uważaj, byś nie zapomniał o tym, który cię prowadził po tej wielkiej i strasznej pustyni, pełnej węży, jadowitych gadów i skorpionów, po suchej, spragnionej ziemi. O tym, który dobywał dla ciebie wodę z najtwardszej skały. O tym, który cię karmił nieznaną twoim ojcom manną na pustyni, po to, by cię nauczyć uległości, by cię wypróbować i w przyszłości darzyć tym, co dobre. Po to, byś nie myślał w swoim sercu, to moja siła, moje męstwo zapewniły mi to bogactwo. Pamiętaj zatem o Panu, twoim Bogu, że to On dał ci siły, abyś doszedł do bogactwa. Potwierdził On przymierze, które przysiągł twoim ojcom, czego skutki widoczne są dzisiaj. Gdybyś jednak zapomniał o Panu, twoim Bogu, poszedł za innymi bogami, służył im i oddawał pokłony, to ostrzegam was, na pewno poginiecie, jeśli nie będziecie posłuszni głosowi Pana, waszego Boga, zginiecie jak narody, które usuwa On przed wami. Widzimy, że Bóg wyraźnie ostrzegał swój wybrany naród, by nie zapomniał o nim. Bo On wie, że kiedy przychodzi dobrobyt, kiedy przychodzi powodzenie do naszego życia, to człowiek szybko popada w pychę. I wiele lat później tak przemawia Bóg o Izraelu poprzez usta Ozeasza. Lecz gdy znaleźli się na swoim pastwisku, nasycili się. A gdy byli syci, ich serce wpadło w pychę i dlatego o mnie zapomnieli. Bóg otwarcie i lojalnie ostrzegał o konsekwencjach zapomnienia Jego słowa. Izrael miał możliwość wyboru, bo Bóg zostawił im wolną wolę. To nie jest tak, że Pan Bóg stworzył sobie, wybrał sobie naród i pozbawił ich wolnej woli, miał takie roboty, które musiały wykonać to, co On zaplanował. Oni mieli wybór. On postawił przed nimi dwie drogi. Spójrzcie, czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej w 11 rozdziale. Spójrzcie, oto kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli będziecie posłuszni przykazaniom Pana, waszego Boga, które wam dziś nadaję. I przekleństwo, jeśli nie będziecie posłuszni przykazaniom Pana, waszego Boga i zboczycie z drogi, którą wam dziś wskazuję. Wybór należał do Izraelitów. I o ile jest tak, że wielu na początku wybiera posłuszeństwo, to z czasem, kiedy w wyniku tego posłuszeństwa przychodzi obiecane błogosławieństwo, to jest to ryzyko, że serce zaczyna się robić nieczułe. I ci, którzy dobrze na początku wybrali, coś się takiego dzieje, że zapominają o Bogu i zaprzepaszczają to błogosławieństwo. Świetnym przykładem, a może właśnie bardzo niedobrym przykładem, jest Salomon. Bo dokładnie w tej samej księdze, w księdze powtórzonego prawa, gdzie były nakazane przepisy, od których Izraelici mieli nie zbaczać ani w prawo, ani w lewo, znajduje się taki mały fragment odnośnie króla, którego wybiorą w przyszłości. Parę wersetów, tylko tyle tam jest tak naprawdę konkretnych rzeczy, których ma trzymać się król w przyszłości, którego będą mieli. Co się stało z Salomonem? Czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej te przepisy właśnie odnośnie króla. 17 rozdział, 17 werset i dalej. Niech też nie poślubia sobie wielu żon, by jego serce nie popadło w odstępstwo, a także niech nie gromadzi zbyt wiele srebra i złota. Gdy król zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sobie sporządzi na zwoju odpis tego prawa, w którego posiadaniu są kapłani lewici. Odpis ten będzie u niego i król będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia po to, by nauczyć się bojaźni Pana, swojego Boga, po to, by pilnować przestrzegania wszystkich poleceń i ustaw tego prawa oraz po to, by jego serce nie wyniosło się ponad jego braci i nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby dzięki temu zapewnić sobie i swoim synom długie panowanie w Izraelu. Tylko tyle. Jeszcze czytamy, że miał odpis tego, miał to trzymać, miał to czytać, sobie przypominać. Nie ma opcji takiej, że Salomon nie znał tych słów. Więc co się stało? Że dokładnie przekroczył to, co jest napisane, bo wiemy, że jego bogactwo jest wręcz nieopisane. Wiemy, że miał tyle żon i nałożnic. Można zadać sobie pytanie, jak to jest możliwe, że miał tak dobry początek, a przyszedł tak zły koniec? Dokładnie to samo, co z całym narodem. Z początku, kiedy przechodził przez trudne chwile, kiedy odczuwał taką presję, kiedy wchodził w urząd, był pełen bojaźni Bożej. Wołał do niego i przestrzegał wszystkiego. Ale z czasem, kiedy w odpowiedzi na to, co on wybrał i na jego posłuszeństwo, przyszło niezwykłe błogosławieństwo do życia Salomona, to przez to, że nie przestrzegał tych słów, popadł w pychę i odpadł od tego. Może dokonał reinterpretacji tych słów w odniesieniu do siebie. Może stwierdził, że było to pisane w innym kontekście kulturowym. Może jakiś komentarz się zaopatrzył do tego odpowiedni, który będzie dla niego miły. Ale widzimy tutaj wyraźnie, że jego zadanie było proste, że ani w prawo, ani w lewo miał od tego słowa nie odpaść. I jaką miał obietnicę, że gdyby tego nie zrobił, to jego synowie by długo panowali w spokoju w Izraelu. Historia Izraela, może historia całego świata inaczej by się potoczyła, gdyby Salomon był posłuszny. Ważne jest, żebyśmy dzisiaj zrozumieli, że te opisane wydarzenia nie dotyczą tylko i wyłącznie Izraela w tamtym czasie, kiedy wkraczali do Kanaanu, czy tylko króla Salomona, ale one objawiają nam pewną prawdę aktualną także dzisiaj, pewną zasadę, która przekłada się też na dzisiejsze czasy, także na nasze życie, ponieważ czytamy w pierwszym liście do Koryntian, wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi. I zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieków. Dlatego, kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Zwłaszcza, gdy ktoś czuje się dzisiaj mocny, który myśli, że stoi, tym bardziej musi pozostać uważny, aby nie upaść. Bo widzimy to wyraźnie, że posłuszeństwo Słowu Bożemu przynosi powodzenie. Ale w wyniku tego powodzenia człowiek często staje się nieczuły, zapomina o Bogu, chociaż ma przykazane, żeby nie zapomniał, żeby on ani w prawo, ani w lewo nie odchodził od Słowa Bożego. I kiedy my to widzimy, że tak się dzieje, to staną się dla nas jaśniejsze niektóre niezrozumiałe upadki w historii. Bo można by sobie zadać też pytanie, co się stało swego czasu z elitą religijną Izraela, z kapłaństwem całym, z uczonymi w piśmie. Ludzie, którzy mieli właśnie za zadanie pilnować tego, ani żeby naród ani w prawo, ani w lewo od tego nie odstępował, przyszedł Jezus i tak srogo ich ganił. Co się stało, można powiedzieć, z Kościołem, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich, że tyle objawów Ducha Świętego, Jego mocy było widocznych. Co się stało z Kościołem dzisiaj w Europie Zachodniej, w Polsce? Co się stało? Odpowiedź jest ta sama. Zapomnienie o Bogu, pomijanie Jego przepisów albo dodawanie jakichś swoich interpretacji, swoich przemyśleń do tego. Powinniśmy po prostu prostolinijnie i bezkompromisowo być posłuszni Słowu Bożemu. Jezus, jak mówiłem wielokrotnie, bardzo ostro występuje przeciwko obłudzie uczonych w piśmie w Izraelu. Spójrzmy do Ewangelii Marka chociażby. W 7 rozdziale czytamy tam takie słowa. On zaś rzekł im, dobrze Izajasz prorokował o was, o błudnikach. Jak napisano, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im, chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować. Albowiem Mojżesz rzekł, czcij ojca swego i matkę swoją oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie, jeśli by człowiek rzekł ojcu lub matce korban, to znaczy to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki. Tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. Zobaczcie, jak występuje konkretnie Jezus przeciwko uczonym w Piśmie. Oni byli nieposłuszni, oni unieważniali przepisy, ponieważ bardziej byli zainteresowani swoim dobrobytem, jakimś odpowiednim zaopatrzeniem finansowym dla swojego kultu dalej, zamiast prostolinijnie trzymać się przykazań Bożych. To, co stało się przyczyną słabości judaizmu, jest też przyczyną słabości chrześcijaństwa, bo przecież czytamy w dziejach, na początku, kiedy był zesłany Duch Święty, w drugim rozdziale czytamy, że uczniowie trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. I dalej czytamy, że cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Kościół się pomnażał. Kościół doświadczał wiele błogosławieństwa, bo trwali w nauce apostolskiej. Jednak wiemy to z historii, a obawiam się, że wiemy to także z naszej obserwacji, że Kościół przestał trwać w nauce apostolskiej. Zaczął coraz więcej tłumaczyć po swojemu i odeszło od Kościoła Boże błogosławieństwo w wielu wypadkach. Inaczej być nie mogło. W obliczu prześladowań Kościół był mocny, ale kiedy przyszło błogosławieństwo, kiedy przyszedł dobrobyt, to wielu zapomniało o Bogu, o Jego przepisach i Kościół na powrót stał się słaby. Gdy chrześcijaństwo stało się religią całego Cesarstwa Rzymskiego w 392 roku, nagle ogłoszono, że wszyscy są chrześcijanami, to jest panująca religia, to momentalnie posłuszeństwo Słowu Bożemu spadło, pikowało w dół. Bo czego tu oczekiwać? Myślicie, że w Polsce, w którym to było 966, za króla Mieszka, kiedy Polska nie znajdowała się w zasięgu internetu LTE, kiedy ochrzczono cały naród, to nagle było tylu biblijnie wierzących, oddanych Bogu ludzi? Nie. Ja myślę, że wielu przez lata nie miało pojęcia o tym, co się wydarzyło. Wielu nie wiedziało, że święty to już jest teraz Wojciech, a nie jakiś tam światowid. Ponieważ nawet nie mieli takiej możliwości, żeby trzymać się Słowa Bożego. Ilekroć naród oddala się od posłuszeństwa Słowu Bożemu, najczęściej dzieje się to w przypadku dobrobytu i pokoju, to po jakimś czasie będą widoczne tego opłakane efekty. Efekty zapomnienia czy lekceważenia Słowa Bożego będą dotykały całe narody. I widzimy to wielokrotnie w historii Izraela, tej spisanej na kartach Pisma Świętego i w tej późniejszej, w podręcznikach od historii, że to wciąż działa tak samo. I tak jak Mojżesz ostrzegał Izraela, aby nie zapomniał o Bożych przykazaniach, tak i dla nas to ostrzeżenie tak samo jest dzisiaj aktualne. Jak na przykładzie Izraela widzimy, że ich krótka pamięć prowadziła do wielu cierpień, tak samo dzieje się i dzisiaj. Wiemy, że te kraje, które miały podporządkowanych słowu przywódców, którzy z bojaźnią czytali Pismo i je stosowali, rosły w siłę, nawet w tym ludzkim właśnie rozumieniu. Stawały się mocarstwami. Wiemy to z historii, że tam, gdzie Pismo Święte było istotne, tam gdzie etyka pracy była oparta o Pismo Święte. Tak nawet jak w świadectwie słyszeliśmy od Darka, że on chce pracować jak dla Pana. Ci, którzy są przyjęci Słowem Bożym, jakby wszyscy pracowali. Nie tak, że ktoś ich obserwuje, tylko wiemy, że Bóg nas obserwuje i z tego względu posłuszni Słowu pracujemy jak najlepiej. To wiemy, że przyjdzie dobrobyt i to się działo wielokrotnie w historii, ale ile razy później zapominano, wszystko zostało zaprzepaszczone. Nie jesteśmy tutaj dzisiaj jednak, żeby dołować się aktualną sytuacją, prawda, geopolityczną. Nie to chcę głosić. Możemy oczywiście ponarzekać na świat pogrążony w obłędzie. My tego nie ignorujemy, bo obserwujemy to, co się dzieje wokół nas. My wiemy, że tak będzie, my się tego spodziewamy. My wiemy, że nadchodzi Boży sąd, bo Duch Święty został dany, aby przekonywać świat o grzechu, o sprawiedliwości i nadchodzącym sądzie. Ale my mamy na to oczekiwać i mamy być na to gotowi i oczekujemy tego. I mamy głosić dobrą nowinę. A dobra nowina jest taka, że nawet kiedy doszło do odstępstwa i doszło do przekleństwa, do odwrócenia Bożego błogosławieństwa, to jest droga odwrotu. I w Słowie Bożym, już w piątej księdze Mojżeszowej właśnie, znajdujemy tą dobrą nowinę, ten prosty przepis na odnowę powodzenia. On brzmi tak. Powrót do posłuszeństwa Słowu Bożemu. Nic więcej nie trzeba. Nie ma większej tajemnicy tutaj w tym. Jak już mówiłem, Izraelici mieli wybór, błogosławieństwo albo przekleństwo. I Bóg wiedział, że niestety, gdy przyjdzie dobrobyt, to go odrzucą, to o nim zapomną. Ale złożył im też taką obietnicę, którą czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej w 30 rozdziale. A gdy spełni się na tobie wszystko to, co głoszą te słowa, błogosławieństwo i przekleństwo, które przed tobą przedłożyłem i weźmiesz je sobie do serca wśród tych wszystkich narodów, do których cię Pan, twój Bóg wypędzi i zawrócisz do Pana, twojego Boga i zaczniesz słuchać Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie z całego swojego serca i z całej swojej duszy, wówczas Pan, twój Bóg, odmieni twój los, zmiłuje się nad tobą, zawróci i zgromadzi cię ze wszystkich ludów, wśród których cię Pan, twój Bóg, rozproszy. I dalej od 9 wersetu. I poszczęści ci Pan, twój Bóg, nadzwyczajnie w każdym dziele twoich rąk, w owocu twojego łona, w przychówku twojego bydła i w plonach twoich pól ku dobremu, gdyż Pan znów będzie cieszył się, darząc cię dobrem, jak cieszył się, gdy wyświadczał je twoim ojcom. Oczywiście, jeśli będziesz posłuszny głosowi Pana, twojego Boga, jeśli będziesz przestrzegał Jego przykazań i Jego ustaw zapisanych w zwoju tego prawa, jeśli zawrócisz do Pana, twojego Boga z całego swojego serca i z całej swojej duszy, to przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani zbyt odległe. Nie jest ono na niebie, by trzeba było mówić, kto nam się wespnie do nieba, przyniesie nam je stamtąd i ogłosi, abyśmy mogli je spełniać. Nie jest ono też za morzem, by trzeba było się martwić, kto nam się przeprawi przez morze, sprowadzi nam je stamtąd i ogłosi, abyśmy mogli je spełniać. Przeciwnie, blisko, bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, aby je pełnić. Widzimy, że przypisem na odzyskanie Bożego błogosławieństwa jest powrót do prostego posłuszeństwa Jego Słowu. I najpiękniejszą, dobrą nowiną, jaką my znamy jako ludzie, jest to, że Bóg posłał Jezusa na świat. Słowo Boże przyszło na świat. Nie jest gdzieś daleko. Nie jest, jak czytaliśmy, ani zbyt trudne, ani zbyt odległe. Bo to Słowo Boże przyszło na świat. To jest ta dobra nowina. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale czytamy: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. I w 14 wersecie: a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Cóż za wspaniała, dobra nowina. I co to wcielone Słowo Boże mówi do nas? Dalej w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. On mówi: trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Mamy trwać w Słowie Bożym. To jest cała tajemnica i to jest przepis powodzenia w naszym życiu. To jest przepis błogosławieństwa. I chociaż wiemy, że Jezus poszedł do Ojca, to obiecał Ducha Świętego. I to, co nauczali apostołowie w Duchu Świętym, nauka apostolska została spisana w formie Pisma Świętego, które my dzisiaj mamy i często mówimy, nazywamy Pismo Święte właśnie Słowem Bożym, spisanym Słowem Bożym. I pierwszy punkt wiary naszego Kościoła brzmi: wierzymy, że Pismo Święte, Biblia, jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i życia. I tak nam dopomóż Bóg. I tego mamy się trzymać, bo to jest zabezpieczenie dla Kościoła i gwarant trwania w Bożym błogosławieństwie. A gdy upadamy? Gdy upadamy, przepisem powrotu Bożego błogosławieństwa jest pokuta i powrót, zwyczajnie powrót do posłuszeństwa Pismu Świętemu. Tak jak Mojżesz wzywał naród wybrany do posłuszeństwa Słowu Bożemu, w razie upadku wskazał tę drogę ratunku i powrotu do łaski. Tak samo Kościół wzywany jest dzisiaj do bezwzględnego posłuszeństwa Pismu Świętemu. Dla Kościoła dzisiaj, jeśli upadnie, nie ma innej drogi niż powrót do posłuszeństwa Słowu Bożemu. Zobaczcie, że to działało, że to działa. To widzimy na kartach Pisma Świętego. Pięknym przykładem w przypadku Izraela jest król Jozjasz. Czytamy o nim w II Księdze Królewskiej, w 22-23 rozdziale. Nie będziemy teraz czytać tej całej historii. Czytamy o tym też w II Księdze Kronik, w 34-35 rozdziale. Zachęcam was, żeby zapoznać się z tą historią. To był czas, kiedy dosłownie Izrael zapomniał przepisów. Zapomniał prawa. Do tego stopnia, że podczas jakichś prac remontowych w świątyni czytamy, że kapłan Hilkiasz odnalazł zwój Tory. Prawdopodobnie chodzi o Księgę Powtórzonego Prawa, tą, którą właśnie tak cytujemy. Znalazł to słowo, przekazuje je królowi, a kiedy odczytali Jozjaszowi to, co jest zapisane, to, co my też dzisiaj czytamy, co się stało? On się załamał, on się przeraził, on rozdarł swoje szaty, bo w tamtych czasach tak wyrażano swoje wielkie przerażenie i pokutę. I czytamy też tam dalej, że wysłał swoich sług z takim poleceniem. Idźcie, dowiedzcie się, jaka jest wola Pana dla mnie, dla ludu i dla całej Judy w związku z treścią tego odnalezionego zwoju. Wielki musi być bowiem gniew Pana, który zapłonął na nas, dlatego że nasi ojcowie nie byli posłuszni słowom tego zwoju i nie postępowali zgodnie z tym, co jest napisane. W 22 rozdziale II Księgi Królewskiej znajdujemy, jaką odpowiedź otrzymał król Jozjasz. Tak mówi Pan, 16 werset, oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców zgodnie ze słowami zwoju, który przeczytał król Judy. Konsekwencje musiały przyjść, bo Pan Bóg przepowiedział to. Ale zwróćcie uwagę, co dalej mówi w 19 wersecie do samego króla Jozjasza. Ponieważ tak się tym przejąłeś i okazałeś skruchę przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i o jego mieszkańcach, że staną się pustkowiem i przekleństwem, i ponieważ rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, to wezmę to pod uwagę, oświadcza Pan. Gdy będę przyłączał cię do twoich ojców, zostaniesz w pokoju złożony w swoim grobie i nie zobaczysz całego nieszczęścia, które ja sprowadzę na to miejsce. Niezwykłe słowa, niezwykłe zapewnienie ze względu na pokutę, ze względu na powrót do Słowa Bożego, bo dalej czytamy też w tej historii, że Jozjasz wiele reformy przeprowadził duchowej w swoim kraju. On jest w ogóle nazywany reformatorem, ale jego reformacja polegała tylko i wyłącznie na tym, że powrócili do Słów Bożych, usunęli te wszystkie świątynki i tak dalej. To jest bardzo cenna lekcja dla nas, jaką moc ma powrót do posłuszeństwa Słowu Bożemu. Podobne odnowienie potrzebne było w czasach Jezusa. Było trzeba wrócić do Słowa Bożego, ale mówiliśmy, to Słowo Boże przyszło na świat i to jest ta wspaniała, dobra nowina dla nas. Patrząc przez ten pryzmat, spójrzmy na to, co się działo podczas reformacji w XVI wieku. Wiemy, że Kościół, który zupełnie zapomniał o tym, czego nauczał Jezus, który stał się zaprzeczeniem nauki apostolskiej, potrzebował odnowy. I zauważcie, że podstawowym postulatem reformacji był powrót do Pisma Świętego, to tak znane sola scriptura, tylko Pismo. Do tego wzywała reformacja, żeby wrócić do Pisma Świętego i w ten sposób odnowione zostało przymierze. Jak jest dzisiaj? Trzeba zadać nam sobie to pytanie. Zupełnie szczerze. Jak jest dzisiaj? Choć wiemy, że Bóg wciąż błogosławi i troszczy się o swój lud. Budynek, w którym jesteśmy, jest tego dobrym świadectwem, że Bóg się o nas troszczy. Wołamy do Niego i On nam błogosławi. To, że jesteśmy u siebie, to, że mogliśmy wyremontować, właściwie wybudować ten budynek. To jednak jeszcze nie jest czas, żeby gdzieś osiąść na laurach i powiedzieć, że jest dobrze, bo nie jest dobrze z Kościołem, nie jest dobrze z chrześcijaństwem, czy to na świecie, czy w Europie, czy konkretniej w Polsce, a jeszcze konkretniej w Gdańsku. Nie jest dobrze. Chociaż co jakiś czas ktoś ogłasza, że nastąpi przełom, że jest dobrze, to wiemy, że tak nie jest, bo chrześcijaństwo jest dzisiaj słabe. I wielkim błędem popełnianym w kręgach ewangelicznych, uderzmy się w pierś, jest widzenie całego zła nie u nas, ale wszelkie problemy chrześcijaństwa, prawda, to Kościół katolicki. Najłatwiej tak powiedzieć, bo ta cała afera z pedofilią, bo bez sensu wymieniać nawet, co tam się dzieje nie tak, ale ja sobie obejrzałem taki krótki wywiad z Wojciechem Smarzowskim, który nakręcił Kler. I on tam powiedział ciekawą rzecz, że on myśli, miał nadzieję, kiedy kręcił ten film, że skłoni młodych księży po seminariach do refleksji, czy warto swoją twarzą firmować tą instytucję, do refleksji, czy Kościół wymaga zmian i czy w ogóle można coś zmienić tam i czy Kościół postępuje dobrze. Bez cienia wątpliwości nie potrzebujemy oglądać takiego filmu, żeby mieć taką refleksję, że nie jest dobrze i że potrzebne są zmiany. Ale ja chcę dzisiaj nas przestrzec, żebyśmy widząc słabość i grzech innych nie ulegli złudzeniu, że u nas jest dobrze. Że co złego to nie my. Jak coś złego to tam. Bo oczywiście to, co dzieje się w Kościele rzymskokatolickim jest złe, ale my patrzmy na siebie. Jaki mamy realny wpływ na chrześcijaństwo w kraju, w Gdańsku, w naszym najbliższym otoczeniu? Uważajmy, by nie myśleć o sobie więcej niż należy. I chciałbym podać przepis na tą słabość, na odnowę. Znowu ten sam. Powrót do posłuszeństwa Słowa Bożego. Chrześcijaństwo potrzebuje bezkompromisowego powrotu do Pisma Świętego. Kościół katolicki tego potrzebuje, aby być uzdrowiony ze swoich problemów. Ale tak samo my tego potrzebujemy. My jako Kościół i my jako poszczególne osoby, my jako rodziny, nasze domy tego potrzebują. Powrotu do bezkompromisowego posłuszeństwa Słowu Bożemu. W środę rozważamy aktualnie listy Pawła do Tymoteusza i wiemy, że on zostawił Tymoteusza, swojego pomocnika, w trudnym zborze w Efezie, bo Paweł już wcześniej miał objawienie od Ducha Świętego, że przyjdzie taki czas, że spośród tego zboru wyjdą nauczyciele, którzy zaczną przekręcać Słowo Boże, zaczną nauczać innych rzeczy, niż on uczył, niż Pismo Święte mamy spisane, niż nauka apostolska, która została nam przekazana. I co Paweł, jakie wskazówki daje do Tymoteusza w tych okolicznościach? W drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale czytamy: ludzie źli i oszuści będą coraz bardziej brnąć w zło. Sami błądząc, również innych będą wprowadzać w błąd. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś, i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś, zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Niezwykle ważne jest to, aby trzymać się po prostu tylko i wyłącznie Słowa Bożego, trwać w tym, nie zbaczać ani w prawo, ani w lewo, nic nie dodawać i nic nie ujmować, nic nie interpretować na nowo po swojemu. Jezus, który jest Słowem Bożym, nie przekreślił tego, co Bóg przekazał Izraelitom za pośrednictwem Mojżesza. Zwróćmy na to uwagę. W Ewangelii Mateusza czytamy w 5 rozdziale. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Zapewniam was bowiem, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda jota i każda kreska prawa, aż wszystko się dokona. Kto zatem rozwiąże jedno z przykazań, choćby z pozoru nieważne, i w ten sposób będzie uczył ludzi, tego w Królestwie Niebios też nazwą nieważnym. Zawsze się pojawiali ludzie, którzy próbowali dodać coś od siebie do Słowa Bożego albo coś z niego odjąć. I Izrael był przed tym przestrzegany przez Boga, bo jak to sam Bóg powiedział, była to pewnego rodzaju próba ich szczerości, szczerości ich miłości. Spójrzmy do 5 Księgi Mojżeszowej, do 13 rozdziału. Wszystko, co wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani nic od tego nie ujmiesz. Jeśli powstałby między wami prorok albo ktoś, komu przyśniłby się sen i zapowiedziałby, że nastąpi jakiś znak albo cud i ten znak albo cud by się spełnił, a jednocześnie oznajmiłby ci on, idźmy za innymi bogami, których nie poznałeś i służmy im, to nie posłuchasz słów tego proroka ani tego, komu przyśni się sen, ponieważ to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby stwierdzić, czy kochacie Pana, swojego Boga, z całego swojego serca i z całej swojej duszy. Tak jak Izrael miał dokładnie pilnować ustaw przekazanych przez Mojżesza, tak samo dzisiaj Kościół ma pilnować przestrzegania Słowa Bożego. Przypomnijmy sobie niemalże ostatnie słowa Pisma Świętego, ostatnia kartka, 3-4 werset od końca w Objawieniu, 22 rozdział. Ja oświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju. Jeśli ktoś coś do nich dołoży, dołoży mu Bóg klęsk opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś coś odejmie ze słów tego proroctwa, temu Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w świętym mieście opisanych w tym zwoju. Paweł w samym wstępie listu do Galacjan gromi tą społeczność. Dziwię się, czytamy 6 werset i dalej. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej dobrej nowiny. Jednak innej nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał nam Chrystus. Ale choćby nawet ktoś z nas albo sam anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Choćby ktoś z nas, choćby anioł, choćby Gabriel, czy pastor, czy ja, czy inny z braci, którzy tutaj usługujemy, jakbyśmy zaczęli głosić inną Ewangelię niż ta, która została nam przekazana, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak teraz powtarzam, jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę różną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Ważne jest, żebyśmy przy okazji tych mocnych słów poruszyli jeszcze jedną istotną kwestię w naszych czasach. Bo czy to oznacza, że poselstwo Kościoła nie będzie dostosowane do potrzeb danego społeczeństwa? Czy to samo ma być głoszone w biednej Afryce i nie tak biednej Polsce? Czy to samo ma być głoszone w Chinach, gdzie są prześladowani chrześcijanie, i w Zjednoczonych Stanach Ameryki, gdzie prezydent przysięga wierność, trzymając rękę na Piśmie Świętym? Czy to samo ma być głoszone? Tak, dokładnie to samo ma być głoszone. Głoszona ma być ta sama Ewangelia, dokładnie to samo, co głosił Jezus. To, co głosili apostołowie prowadzeni przez Ducha Świętego. To, co było głoszone w XVI wieku, kiedy Kościół rozkochał się na nowo w Piśmie. To samo, co głosili nasi dziadkowie i nasi ojcowie. To samo ma być głoszone, ponieważ ten, który jest Słowem Bożym, Jezus Chrystus, jak czytamy w liście do Hebrajczyków wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. I tak mi dopomóż Bóg, abyśmy głosili dokładnie to samo, co głosił Jezus. Żebyśmy głosili Jezusa, żebyśmy głosili Pismo Święte do końca świata i ani dnia dłużej, żeby nikogo nie zostało tutaj. Tak nam dopomóż Bóg. Ale trzeba nam powiedzieć to z tego miejsca, że forma będzie się zmieniać, może się zmieniać, bo świat się zmienia. Przed laty, gdy mój tata był chłopcem, to prawie każde gospodarstwo, nie jakieś tam szczególnie zamożne, miało konia, a tylko jakiś tam bogacz miał samochód. A dzisiaj jak jest? Dzisiaj każde niezamożne gospodarstwo ma samochód, a tylko bogacz ma konia. To się zmieniło. świat się zmienia. I forma też będzie się zmieniała w pewnym sensie. Zwróćmy na to uwagę, tylko żeby treść pozostała niezmienna. Świat się zmienia, ale to nie Słowo Boże ma być dostosowane do świata. Naszą rolą jest to, by świat, a w pierwszej kolejności nasze życie, żeby ono było dostosowane do Pisma Świętego. I oczywiście te problemy współczesności są inne niż przed laty. Kościół będzie się z nimi mierzył. Wiele z tych problemów niestety wynika z nieposłuszeństwa Słowu Bożemu, ale już mniejsza z tym. To pozostaje przedmiotem troski Kościoła. Dzisiaj Kościół będzie się mierzył na przykład z problemem uzależnienia od internetu. 30 lat temu nie było internetu, nie było takich problemów. Dzisiaj niektórzy są uzależnieni, nie wiem, od telewizji. Dzisiaj jesteśmy bombardowani tyloma bodźcami w ciągu dnia, że nasz mózg przestaje funkcjonować normalnie. To się zmienia. Forma będzie też się zmieniała, ale Pismo Święte ma pozostać niezmienne. My używamy, ja używam mikrofonu bezprzewodowego. Jezus, kiedy chciał przemówić do tłumów, prosił, żeby łódkę od brzegu odsunęli, żeby było go lepiej słychać. Jezus używał różnych ilustracji z życia codziennego. My używamy projektora. To się zmienia, ale treść ma zostać nietknięta. Jestem przekonany jednak, że Duch Święty kieruje odpowiednie słowo na odpowiedni czas do odpowiednich ludzi. Bo chociaż, jak powiedziałem, Ewangelia ma być głoszona dokładnie ta sama, w każdym miejscu, to Duch Święty będzie prowadził w odpowiedni sposób. Będzie podawał ludziom na odpowiedni czas różne aspekty tej samej Ewangelii. Bo przecież to Słowo Boże uczy nas, radujcie się z radującymi i płaczcie z płaczącymi. I w tym sensie dziś pewnie inne kazanie głoszone jest tutaj, a inne jest głoszone w Afryce pewnie. I pewnie inne jest w Chinach i inne w Stanach Zjednoczonych. Tam, gdzie Kościół dzisiaj jest prześladowany, Duch Święty na podstawie Pisma będzie pokrzepiał i pocieszał i wzywał do wytrwania. A tam, gdzie dzisiaj jest dobrobyt, ten sam Duch na podstawie tego samego Pisma będzie wzywał do tego, żebyśmy wytrwali przy Słowie Bożym. To wszystko czyni jeden i ten sam Duch. I tak samo w tym naszym jednostkowym życiu my tego powinniśmy doświadczać, kiedy jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, że kiedy spotkamy na ulicy alkoholika, który chce zostawić nałóg, chce rozpocząć nowe życie, to z tego Pisma będziemy mu wskazywać na to, że wolność jest w Jezusie Chrystusie i że może ją otrzymać za darmo z łaski. I również my, kiedy spotkamy biznesmena na swojej drodze, który czuje, że ma wszystko w swoim ręku, że nad wszystkim panuje, to wskażemy mu z tego samego słowa, tak jak Jezus powiedział, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Podobnie Jezus przecież różne rzeczy mówił do różnych osób, które spotkał. Wiele rzeczy się zmienia, ale słowo pozostaje niezmienne. Forma się zmienia, ale treść przesłania musi zostać niezmienna. Zauważyłem, że od jakiegoś czasu modne stało się pojęcie rewitalizacji. Pochodzi ono od łacińskiego re, vita, czyli dosłownie przywrócenie do życia, ożywienie. I zgodnie ze słownikiem rewitalizuje się przede wszystkim stare budynki, dzielnice miast, ewentualnie skórę. Ale można też użyć tego pojęcia w rozumieniu przywrócenia aktualności dawnym ideom lub poglądom. I to pojęcie przeniknęło też w ostatnim czasie do Kościoła. Skoro szczerze powiedzieliśmy sobie, że chrześcijaństwo jest w takiej sobie kondycji, to trzeba zrewitalizować zbory, by odżyły, by z mocą działały w lokalnej społeczności, by wpływały na ludzi i tak dalej. Ale widzimy jednak wyraźnie, że nie ma innego przepisu na rewitalizację Kościoła, jak zwyczajnie powrót do posłuszeństwa Słowu Bożemu. I prawdziwą rewitalizacją jest trzymanie się Pisma przez każdego członka społeczności. Gdy każdy z nas będzie trwał w Słowie Bożym, gdy każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, będzie czytał Pismo Święte i będzie je stosował, będzie się modlił, żeby miał dobre zrozumienie, to zapewniam was, że Kościół będzie pełen życia. to zapewniam was, że nie będziemy musieli robić jakichś specjalnych eventów ewangelizacji, że Duch Święty będzie przyprowadzał ludzi na to miejsce. Sam może przyprowadzić tutaj ludzi. A my jako społeczność mamy być gotowi, żeby przyjąć tych ludzi, żeby się nimi zaopiekować i żeby mogli wzrastać przy nas, obserwując nasze życie, żebyśmy prowadzili ich do pełnego posłuszeństwa Słowu Bożemu. Niestety coś takiego jest w ludziach, w nas, że jak coś jest takie proste, jak tylko trzymać się Słowa Bożego, to my zaczynamy to komplikować, zaczynamy coś kombinować, że to jest za proste, żeby to nie może działać. Czasem tak się wydaje, był taki przykład, że jakiś kaznodzieja kiedyś powiedział, że to jest 100 zł, kto pierwszy przyjdzie, to ja mu je dam. I nikt nie przyszedł, bo wszyscy kombinowali, że tu jest jakiś pewnie jakaś pułapka, a jedno dziecko wstało, przyszło i wzięło te 100 zł, nie? Bo nie miało tego, że coś kombinujemy i tak nie ufamy, że jak coś jest takie proste, że to może działać. I niestety kombinujemy i zaczynamy tak, jak Izrael kombinował swego czasu. Gdzieś przyjmie chrzest kilkadziesiąt osób w jakiejś społeczności. Jest to bez wątpienia wyraz Bożego błogosławieństwa, ale już zaczynamy gdzieś tam kombinować, jak ten sukces powielić, jakie tam są sztuczki, czy żeby się dowiedzieć czegoś więcej. Przepis zostaje niezmienny. Mamy się po prostu trzymać Słowa Bożego. A kiedy zaczynamy kombinować, kiedy zaczynamy coś dodawać, kiedy zaczynamy coś ujmować, kiedy nie trzymamy się i idziemy w prawo albo w lewo, to niestety to błogosławieństwo może znowu się obrócić w brak tego błogosławieństwa. Boję się nawet pomyśleć, co by się stało, gdyby w jakimś zborze ochrzciło się 1000 osób w ciągu jednego roku. Taki niemożliwy sukces to pewnie byłoby trzeba zaraz zorganizować konferencję przebudzeniową i ten sprzedać know-how, jak to robić. A więc pozostaje ta sama, posłuszeństwu Słowu Bożemu. I nie chcę tego deprecjonować, że to nie jest wielki sukces, bo wierzymy, bo Słowo Boże mówi, że całe niebo raduje się z jednego grzesznika. Ale z drugiej strony spójrzmy, czy jakby się nawróciło 1000 osób, czy to jest naprawdę jakiś taki wielki sukces w 40-milionowym narodzie pogrążonym w bałwochwalstwie? W bezbożności? Co to jest 1000 osób? Bóg ma większe rzeczy. Jeżeli będziemy się trzymać tego przepisu, to większe rzeczy przyjdą, powinny przyjść. Wierzymy w to na podstawie Pisma Świętego. I my w dzisiejszych czasach robimy różne konferencje, ponieważ formy się zmieniają i sam nie chcę powiedzieć, że konferencje są czymś złym, bo sam chętnie w nich uczestniczę i przyglądam się, jakie to są konferencje. No i tak mam, że jak widzę gdzieś tam na Facebooku, czy gdzieś przychodzą pocztą różne ogłoszenia, to czytam o tych konferencjach i sprawdzam, o czym one będą. I mam takie dziwne przemyślenia, że coraz ciężej znaleźć się z taką konferencję, która mówiłaby o grzechu, albo o sprawiedliwości, albo o nadchodzącym sądzie, że coraz więcej konferencji jest takich, które można by włożyć gdzieś pod nazwą jesteś wyjątkowa, jesteś wyjątkowy, masz niezwykłą wartość w oczach Bożych i takie ładowanie się wzajemne. I przyglądając się tym różnym ulotkom, tym ogłoszeniom, można dojść do takiego dziwnego przekonania, że dobra nowina jest taka, że Jezus przyszedł do pięknych, młodych i bogatych. A jeżeli ktoś nie jest piękny, młody i bogaty, to bez wątpienia wolą Bożą jest dla ludzi, żebyśmy byli piękni, młodzi i bogaci. I nieco prowokacyjnie dzisiejsze poselstwo zatytułowałem właśnie w ten sposób. Bóg chce, abyś był piękny, młody i bogaty. Niektórzy widząc tytuł tego kazania mogą się zdziwić, czy zaczęliśmy w Centrum Chrześcijańskim Nowe Życie głosić Ewangelię sukcesu. Wierzę, że głosimy Ewangelię sukcesu w tym rozumieniu, że zbawienie za darmo z łaski jest dostępne dla każdego, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, że jest naszym Zbawicielem. To jest Ewangelia sukcesu, bo my głosimy dobrą nowinę o życiu wiecznym, które jest dostępne dla każdego, dla największego grzesznika. Niezależnie od tego, czym się wcześniej zajmowałeś, co robiłeś, jak grzeszyłeś, niezależnie od tego, Bóg chce podnieść i dać nowe życie. Czy to nie jest Ewangelia sukcesu? Moim zdaniem tak. Taką Ewangelię rozumiem jako Ewangelię sukcesu. I chcę to wyraźnie powiedzieć, bo chociaż tytuł jest prowokacyjny, to ja naprawdę w to wierzę, że Bóg chce, byś był piękny, młody i bogaty. Bóg chce naszego dobra. On zaplanował dla nas dobro. Tak jak stawiał błogosławieństwo i przekleństwo przed Izraelitami, tak kładzie dzisiaj przed tobą ten wybór. błogosławieństwo albo przekleństwo. I masz wolną wolę wybrać posłuszeństwo Słowu Bożemu, które przyniesie ci życie wieczne, ale masz też wolną wolę żyć po swojemu, a to przyniesie ci śmierć. Ja naprawdę wierzę w oparciu o Pismo Święte, że Bóg chce, abyśmy byli piękni, młodzi i bogaci. Mam nadzieję, że nikt, kto przeczytał w programie tygodnia, jaki jest tytuł kazania, nie postanowił na początku się wyłączyć, bo nie czuje się ani piękny, ani młody, ani nie jest bogaty, bo to słowo dzisiaj jest dla każdego z nas. Również dla emerytów, również dla tych niezaładnych, również dla tych, którzy mają mało pieniędzy. Bóg chce, żebyś był piękny, młody i bogaty, pod warunkiem, że my rozumiemy po Bożemu, co znaczy piękno, co znaczy młodość, co znaczy bogactwo. Bo jak mówiłem na wstępie, Pan Bóg redefiniuje różne pojęcia. My mamy dziwne pojęcie, my nie mamy Bożego pojęcia. Tak jak ostatnio mówiłem o mądrości, mądrość Boża jest głupstwem w oczach świata i na odwrót. I tak samo, troszkę inaczej Pan Bóg nam tłumaczy, troszkę inne ma kanony piękna młodości i bogactwa. Więc już kończymy powoli. Trzy punkty. Bóg chce, byś był piękny. Wiemy, że świat zwariował na punkcie piękna, kultu ciała. I to już lata temu, te kanony się co jakiś czas zmieniają u Rubensa. Inaczej to wyglądało, inaczej to dzisiaj wygląda na okładkach różnych magazynów. Często jest to budowane na kłamstwie programów graficznych, operacji plastycznych. Ludzie szpecą się, poprawiają to, co stworzył Pan Bóg, bo chcą być piękni, bo ktoś im wmówił, że to jest piękne, że tak mają być ubrani, że tak powinni wyglądać, że tak mają być wysportowani. Czy Bóg chce, żebyśmy byli piękni w ten sposób? No nie. Myślę, że to nawet nie trzeba tego mówić, że nie o to chodzi, żeby wszyscy w zborze u nas byli tacy wymuskani, tacy prosto od fryzjera, odwaleni jak stróż w Boże ciało, prawda, że mamy tam, każdy ma 50 par butów i całą garderobę olbrzymią w naszych niewielkich mieszkaniach, bo mamy być piękni w ten sposób. Co mówi Słowo Boże na temat piękna? Niedawno rozważaliśmy ten fragment z pierwszego listu Tymoteusza. Chcę więc, aby mężczyźni modlili się przy każdej okazji, wznosząc ręce niesplamione złym postępowaniem, bez gniewu i sporów. Kobiety podobnie. Niech się zdobią skromnie i ze smakiem, bez przesady w uczesaniu, złocie, perłach, drogich strojach. Jak przystało na kobiety przyznające się do pobożności, niech się zdobią w dobre czyny. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, trzeci, czwarty werset. Waszą ozdobą niech nie będzie to, co zewnętrzne, wymyślne uczesanie, złote klejnoty, czy okazałe szaty, lecz osobowość wielkiego serca, niezniszczalnej łagodności i pokoju ducha, który jest tak cenny przed obliczem Boga. I w liście do Rzymian jeszcze czytamy, jakże piękne są stopy tych, którzy przychodzą z dobrymi wieściami. O co tu chodzi? Tu znajdujemy zupełnie inny kanon piękna. O co chodzi z tymi stopami? Zwróćcie uwagę, że ta osoba, która dała nam jakiś taki najcenniejszy dar, która głosiła nam dobrą nowinę, dzięki której nasze życie zostało przemienione i zyskaliśmy życie wieczne, to niech ona ma aparycję Shreka czy dzwonnika z Notre Dame. Ta osoba będzie dla nas piękna, będzie dla nas najmilsza. My mamy w ten sposób być piękni, że zaniesiemy ludziom dobrą nowinę, zaniesiemy im Ewangelię. Nie to, że będziemy jak z okładki wyglądać, z żurnala, tylko że niesiemy dobrą nowinę i w oczach Bożych wtedy będziesz piękna czy piękny. Pan Bóg przedstawia nam zupełnie inny kanon piękna i On chce, żebyś była piękna, czy żebyś był piękny przed Jego oczyma, zdobiąc się w dobre czyny, wielkie serce, w łagodność i pokój ducha i poprzez poświęcenie na rzecz głoszenia innym dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie. Bóg chce, byś był młody. Jak to rozumieć? Przecież się starzejemy, prawda? Właśnie. Jak ja mogę mówić, już nie taki młody człowiek, starszym ode mnie, przed którymi chylę głowę, że Bóg chce, żebyś był młody, emerytom, rencistom. O co chodzi? Przecież na świecie wydaje się miliardy dolarów rocznie, żeby powstrzymać ten proces, żeby spowolnić starzenie. Wklepują te kremiki w siebie różne, żeby tylko zatrzymać trochę na dzień, na noc, na twarz i wszędzie, prawda? I nie da się zatrzymać czasu. Ale Bóg zupełnie wywraca pewne pojęcia. Po pierwsze, Bóg daje nam nowe życie. Zupełnie nowe życie. Niezależnie od tego, czy masz 18, 38 czy 78 lat, kiedy przyjmujesz Go do swojego życia, zyskujesz nowe życie, stajesz się nowym stworzeniem. A po drugie, to, że ktoś nie jest już młody, patrząc na te ziemskie lata, nie znaczy, że stał się bezużyteczny. Co Słowo Boże mówi o tych, którzy ufają Bogu? Jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni wigoru i świeżości. Psalm 92, 15 werset. W księdze Izajasza, 40 rozdział, czytamy: lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. Psalm 103, 5 werset. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Długo można by o tym mówić. Swego czasu słyszeliśmy kazanie na ten temat, w jak niezwykły sposób Bóg odnawia młodość u orła i co to oznacza dla naszego życia. I jeszcze jeden fragment z drugiego listu do Koryntian, z 4 rozdziału, gdzie czytamy: dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, chociaż nasze ciała się starzeją, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Bóg nie patrzy tak, jak my patrzymy, że ciało jakieś stare, ale Bóg patrzy na ducha i On chce i On obiecuje ci, że możesz zachować młodość, że będziesz się odnawiał z każdym dniem, jeżeli ufasz Panu i będziesz użyteczny. Więc Bóg tak, Bóg chce, żebyś był młody. Choć twoje ciało się starzeje, to wciąż możesz być użyteczny, a twój duch ustawicznie będzie się odmładzać. I Bóg chce, byś był bogaty. To sobie wziąłem na koniec temat. Można by, może przyjdzie czas, będzie trzeba i głosić na ten temat odrębne kazanie w naszym zborze. Ale zasygnalizujmy kilka rzeczy, bo to bardzo duży temat. Czy Bóg jest przeciwko temu, byśmy mieli pieniądze? Nie, no myślałem, że będę musiał wam powiedzieć, ale wy wiecie to. Tak, Bóg nie jest przeciwko temu, żebyśmy mieli pieniądze. Ba, widzimy to na kartach Pisma Świętego, Ewangelię. Teraz jak czytam Łukasza, tam ostatnio czytałem o tym, że różne niewiasty miały udział w głoszeniu dobrej nowiny w ten sposób, że finansowo wspierały braci różnych, którzy usługiwali, apostołów. Więc Bóg nie ma na pewno nic przeciwko temu, żebyśmy mieli pieniądze, bo pieniądze mogą być dobrze używane i można w ten sposób służyć Bogu, można służyć Kościołowi, też, że wspieramy różne dobre inicjatywy. Ale, jest jakieś ale. Śmiem twierdzić na podstawie Biblii, że wolą Bożą wcale nie jest to, byśmy wszyscy mieli dużo kasy. Śmiem twierdzić, że dla wielu z nas duża ilość pieniędzy przyczyniłaby się do naszego upadku. Nasze serce by odpadło, tak jak Izrael, zobaczcie kiedy, w dobrobycie stał się nieczuły, zapomniał o Panu. Jezus w przypowieści o czworakiej roli mówił, że głoszone Słowo Boże, choć przez niektórych chętnie jest przyjmowane, nie wyda nigdy owocu z powodu różnych przeszkód symbolizowanych przez ciernie. Czytamy to w 8 rozdziale, 14 wersecie. Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie troski, uwaga, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. Ciekawe. Bogactwo i przyjemności, one mogą stłamsić nasz wzrost, także nigdy słowo nie dojrzeje. Co Słowo Boże mówi o pieniądzach? Trudny fragment, ale przeczytajmy go, bo to Słowo Boże. Będę czytał w przekładzie Biblii Poznańskiej, cenionej przez biblistów. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 7 werset i dalej. Niczego przecież nie przynieśliśmy na ten świat. Niczego zeń wynieść nie potrafimy. Mając więc pokarm i ubranie, na tym poprzestawajmy. Ci, którzy chcą się wzbogacić, wpadają w sidła pokus, ulegają wielu nierozumnym i szkodliwym pożądliwościom, które doprowadzają ludzi do zguby i zatracenia. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniądza. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i narazili się na wiele cierpień. Pamiętamy to, jak pewnego czasu do Jezusa przyszedł bogaty młodzieniec. I co mu powiedział Jezus? Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. Ja wierzę, że Bóg chce, byśmy byli bogaci, ale niekoniecznie tutaj na ziemi. On chce, byśmy zbierali nasze bogactwo w dużo lepszym miejscu. Tak jak czytamy w Mateusza 6:20. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Dlaczego? Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Odwracając to, jeżeli nasze serce jest w niebie, tam będzie nasz skarb. Nie dajmy się wmanewrować w jakieś chore nauczanie niby Ewangelii, że Pan Bóg chce, abyśmy żyli już tutaj na świecie w dostatku. To może i miło się słucha, ale to jest nieprawda. Oczywiście Bóg może obdarzyć bogactwem nas tutaj na ziemi. Nie odbierajmy Mu prawa do niczego, On jest suwerennym Bogiem. Ale nawet jeśli jesteś ubogi, nie oznacza to, że nie jesteś bogaty. Tak jak to chwilę temu mówiliśmy, że jesteś stary, przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem, nie oznacza, że nie jesteś młody. Bożą wolą nie jest, byśmy mieli jachty, byśmy mieli odrzutowce, byśmy mieli szybkie samochody i olbrzymie domy. Bo czytamy, cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utracił własną duszę, albo co da człowiek w zamian za swoją duszę, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca ze swoimi aniołami. On powróci na świat i co wtedy? Wtedy odpłaci każdemu według jego czynów. I możemy być bogaci i Bóg chce, żebyśmy byli bogaci. Rozważajmy, co mówi Słowo Boże w sercu naszym i stosujmy się do tego. To jest tajemnica powodzenia. Kończę już. Tajemnicą powodzenia jest to, żebyśmy nie zbaczali ani w prawo, ani w lewo od Słowa Bożego. Tajemnicą utraty powodzenia jest to, że gdy jest dobrze, to często zapominamy o bezwzględnym posłuszeństwie. Dobrą nowiną jest to, że trwa czas łaski, że Jezus Chrystus, że Słowo Boże przyszedł na świat, abyśmy przyjmując Go i będąc Mu posłuszni, mogli prowadzić życie pełne błogosławieństwa. I Bóg naprawdę chce naszego dobra. On chce, byśmy byli prawdziwie piękni, prawdziwie młodzi i bogaci. To jest Jego wola i kładzie przed nami dzisiaj tę opcję. Spójrzcie, oto kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli będziecie posłuszni przykazaniom Pana, waszego Boga, które wam dziś nadaję. Przekleństwo, jeśli nie będziecie posłuszni przykazaniom Pana waszego Boga i zboczycie z drogi, którą wam dziś wskazuję. To kazanie to za mało, ile ja mogę przez tą godzinę przekazać. Dużo słów wypowiedziałem, ale to jest za mało. Co to jest godzina w tygodniu? Mogę was dzisiaj tylko usilnie wzywać, prosić, błagać. Czytajcie Pismo Święte. Każdy z nas, czytajmy Pismo Święte codziennie. Czytajmy Pismo Święte i módlmy się, żebyśmy mieli zrozumienie odpowiednie. Czytajmy Pismo Święte i starajmy się to, co przeczytaliśmy, stosować w naszym życiu. A wtedy będziemy prawdziwie piękni, prawdziwie młodzi i bogaci. Wtedy będziemy doznawać wiele błogosławieństwa, bo Bóg jest cudownym Bogiem. I na koniec chciałbym przeczytać słowa, które Bóg powiedział do Jozuego, gdy ten w miejsce Mojżesza przejął jego rolę i miał wprowadzać Izraela, właśnie do ziemi Kanaan. Czytamy w pierwszym rozdziale Księgi Jozuego, 8. werset. Niech ten zwój prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się dobrze wiodło. Amen. Powstańmy do modlitwy. Wspólnie się pomodlimy.